Rozmowa kontrolowana.
A w naszym studiu Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były przewodniczący NSZZ Solidarność, rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie pośle, witam.
Dzień dobry, pozdrawiam państwa w Dniu Narodowego Święta Wolności i Solidarności.
No właśnie, dzisiaj jest to święto, to jest 31 dzień sierpnia, to jest 37. rocznica podpisania porozumień sierpniowych. Porozumienie, czyli zgoda, tak to można by określić.
Kompromis.
Kompromis. Ale dzisiaj zgody nie ma. I jak czytałam ostatnio pańskie słowa o tym z wywiadu z Rzeczypospolitej, między innymi, one zresztą cytowane dosyć szeroko, że to Lech Kaczyński jest symbolem Solidarności, a nie Lech Wałęsę, to myślę sobie, specjalnie pan tak wkłada kij w mrowisko?
Nie, jeśli już ktoś wkłada kij w mrowisko, to dziennikarz, który w taki sposób formułował, ale nawet uważny czytelnik tego artykułu nie sformułuje tego w ten sposób. Ja powiedziałem, że dla mnie Lech Kaczyński jest największym symbolem wierności ideałom Solidarności i tego zdania będę bronił do upadłego. Lech Kaczyński dochował wierności ideałom Solidarności tak jak nikt. Dokładnie to powiedziałem w tym wywiadzie.
A kim w takim razie jest dla pana dzisiaj Lech Wałęsa?
Z całą pewnością tych pięknych kart Lecha Wałęsy przekreślić się nie da. Zresztą jestem ostatnim człowiekiem, który chciałby mu je odbierać. Tym zwłaszcza dlatego, że każdy atak czy te Lech Wałęsa widziany w złym świetle kładzie się to cieniem także na Solidarności. Szkodzi to Solidarności. I dlatego jako szef Solidarności nigdy nie pozwalałem sobie, nie szedłem w jakiekolwiek konflikty z Lechem Wałęsą. Chociaż przyznaję to również w tym wywiadzie, było tak, że kiedy w 2005 roku wbrew naleganiom Wałęsy udzieliliśmy poparcia Lechowi Kaczyńskiemu w wyborach prezydenckich, no te nasze relacje bardzo się popsuły, żeby nie powiedzieć, że stały się wrogie. Lech Wałęsa nie mógł nam tego wybaczyć. Rozpoczęły się jego ataki pod naszym adresem. Natomiast wówczas nie odpłacaliśmy mu tym. Przyjmowałem to takim stwierdzeniem biblijnym. Nie będę cytował.
Ale dla pana osobiście, w którym momencie zmienił pan tak, wydaje mi się, że mimo wszystko drastycznie zdanie o Lechu Wałęsie. Ja pamiętam taki czas, kiedy jako szef Solidarności, w jakim sensie pan zabiegał o to, żeby Lech Wałęsa jednak przychodził na obchody. Pamiętam taki czas, kiedy był pan na jego urodzinach i składał mu życzenia. W którym momencie i co się takiego stało?
Zaproszenia do Lecha Wałęsy adresowane do niego jest jakby stałym, są zapisane wręcz w dokumentach związku. Ma stałe zaproszenie na posiedzenia Komisji Krajowej, na zjazdy krajowe i to jest oczywiste. Nawet pamiętam czas, kiedy wspólnie w 2003 roku pojechaliśmy na pielgrzymkę do Rzymu z Krzakleskim, Lech Wałęsa, ja, i to Wałęsa zaaranżował takie wspólne zdjęcie z Ojcem Świętym, kiedy byliśmy wtedy razem. I starałem się taką właśnie politykę, takie relacje utrzymywać. To się nie okazało możliwe właśnie, no myślę, głównie ze względu na temperament, pewien charakter, osobowość pana prezydenta Wałęsy, nad czym bardzo, bardzo ubolewam. Natomiast nie ukrywam, że dla mnie, zwłaszcza w ostatnich dniach, kiedy świadomie z premedytacją, on ma doskonale tą wiedzę, oskarżył Piotra Dudę o przynależność do ZOMO, to oznaczyło...
On przeprosił za to, że się pomylił.
Przeprosił, ale bardzo pokrętnie, ja tego słyszałem, ale wie pani, nie pomylił się z całą premedytacją. To znaczy, że Lech Wałęsa kłamstwem się nie brzydzi.
Pan uważa, że Lech Wałęsa powinien zostać skazany w tym śledztwie, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej?
Nie, wie pani, to w ogóle tu kwestie jakiejś odpowiedzialności karnej w tej sytuacji, jaką mamy w Polsce, gdzie dla obiektywnie czasem wręcz przestępstwa ludzie pozostają bezkarni, w ogóle sobie nie wyobrażam, żeby z tego tytułu. Natomiast i wcale się nie cieszę, że takie postępowanie prokuratorskie zostało wszczęte, bo ono właśnie podgrzewa bardzo emocje, atmosferę. O tej sytuacji, że Lech Wałęsa zaprzecza tym różnym dokumentom, wiemy nie od dzisiaj, i to jest też wielki balast obciążający historię i całą Polskę w gruncie rzeczy.
W tym wywiadzie, na który się powołałam, o który pan też mówił, tam było pytanie o tym, czy Lech Wałęsa powinien przestać być honorowym członkiem Solidarności. jakby ja tam wprost nie wyczytałam odpowiedzi, co pan o tym sądzi. Czy pan uważa, że to byłby dobry pomysł, czy zły?
Wie pani, bo są tu jakby dwie formalnie członkiem Solidarności zostaje się przez komisję zakładową. To komisje na tym szczeblu podstawowym decyzje zapadają. Z tego, co wiem, według mojej wiedzy, zresztą to już od lat, prezydent Wałęsa już nie jest członkiem Solidarności, nie opłaca formalnie składki, czyli pozostaje ten tytuł honorowy. On, gdyby miał być podejmowana decyzja, to musiałoby to być robione na zjeździe krajowym. Uważam, że to nie byłaby dobra decyzja, że no, skandal, zamieszanie wokół tej sytuacji przyniosłoby dużo więcej szkody, że absolutnie tego tematu nie należy podejmować. Zresztą na pewno nie podejmuje go nikt w związku dzisiaj.
Dzisiaj będą obchody. Nie tylko w Gdańsku, ale zawsze, jak wiadomo, że w Gdańsku. I będziecie stać po dwóch stronach tej samej historycznej bramy. Członkowie Solidarności, która jest organizatorem, i ci, którzy przyjdą złożyć kwiaty przed bramą drugą, i ci, którzy przyjdą na te wydarzenia organizowane przez Komitet Obrony Demokracji z drugiej strony.
Pani,
co to się porobiło?
Solidarność, no właśnie, Solidarność od lat organizuje swoje urodziny. To jest czymś oczywistym, naturalnym. Nawet bym powiedział wręcz rutynowym. I rutynowo od maja tego roku była korespondencja między Zarządem Regionu Solidarności a miastem Gdańsk dotyczącą organizacji. Wymieniano tam pewne informacje dotyczące przebiegu. W zaproszeniach rozsyłanych już od lipca. Miasto Gdańsk jest wymieniane jako współorganizator i stąd decyzja pana Adamowicza powołującego się na tą regulację. Kilkanaście minut po północy 1 lipca KOD wysłał zawiadomienie, rezerwując sobie Plac Solidarności na cały dzień, co jest w ogóle niepojęte. Solidarność złożyła w tym dniu, ale normalnie już w godzinach urzędowania ten sam wniosek. Uznano ten wniosek KOD-u. Co jest dla mnie niepojęte, czy wyobraża sobie pani sytuację, że działacze KOD-u, już nie będę tu wyliczał, kim oni bywają, będą ustawiali nasze sztandary tych wspaniałych ludzi Solidarności.
Chyba nie zamierzali przychodzić.
Nie wiem, czy zamierzali, ale to ta decyzja administracyjna do tego by się sprowadzała,
tak,
że to oni
taki
byliby tam gospodarzem pod trzema krzyżami.
Ale nie będą.
Dla mnie, ale nie będą. I dzięki Bogu, bo dla mnie byłaby to profanacją. I powiem tak, tak jak jestem spokojnym człowiekiem, to jednak ta sytuacja budzi we mnie gniew. Ja sobie wyobrażam, jakby się czuli, jakby reagowali, mogli zareagować na tę sytuację właśnie ci weterani, ludzie Solidarności, krew z krwi, kość z kości, ludzie Solidarności.
No dobrze, ale widzi pan, ale z tymi ludźmi, o których pan dzisiaj
przychodzi jakiś kot, uzurpuje sobie do tego prawo, no to jest coś niesłychanego.
Ale nie? Z tymi ludźmi, o których pan mówi, będzie dzisiaj i Lech Wałęsa, i chyba Bogdan Borusewicz, i Władysław Frasyniuk. I wracam do pytania, że będziecie stać po dwóch stronach tej samej historycznej bramy.
Tutaj jakby zacytuję, czy powtórzę inną słowo, inną dewizę, którą nieustannie powtarzam. Nikt nie ma patentu na Solidarność na całe życie. Egzamin z Solidarności trzeba zdawać ciągle, codziennie od nowa. Tak jak egzamin z przyzwoitości. Nikt nie można powiedzieć, że jest przyzwoitym człowiekiem raz na całe życie, bo w każdej chwili może zrobić coś brzydkiego i wtedy ten honor, te zdolności honorowe traci.
A to nieprzyzwoici są właśnie
i
oni?
Tym osobom nie. Tym osobom trzeba zadać pytanie, czy oni zdają egzamin Solidarności dzisiaj. A ten egzamin dla mnie jest bardzo prosty i też prosty jest arbiter. Dla mnie, jeśli chodzi o Solidarność, to nie nazwiska, nie etosy, tak zwane ikony, ale przesłanie wynikające z postulatów. Przecież postulaty sierpniowe to był bardzo jasny, konkretny problem. Program, owszem, program wolnościowy, no tak naprawdę no, pierwszy postulat wolnych związków, później były 2-3 postulaty też polityczne, wolnościowe, ale cała reszta to był określony program społeczny, który w jakimś stopniu pozostaje do realizacji także dzisiaj, no począwszy od kwestii emerytalnych, przez mieszkaniowe płace, indeksacja płac na przykład tam postulowana i tak dalej, i tak dalej. Więc ten cały program społeczny został przez elity no, powołujące się na Solidarność zaniechany, zarzucony i w tym sensie nie zdali, te elity III RP nie zdały egzaminu Solidarności, odwróciły się od programu.
Ale także ludzie, którzy na przykład tworzyli AWS, o nich pan też kiedyś
dyskontujący
o tym
również. No i w samym AWS-ie, przecież to w AWS-ie była próba pewnego świadczenia dla osób szykanowanych i represjonowanych. To Balcerowicz z Borusowiczem jako marszałkiem Sejmu zablokowali wtedy tą ustawę.
Ale przecież wtedy wszechwładzę miał w Polsce Marian Krzaklewski.
Żadną wszechwładzę. Była to też koalicja wtedy z Unią Wolności i to właśnie tamto środowisko zablokowało wówczas ustawę, która dzisiaj, o właśnie, w związku z dzisiejszym świętem, myślę, że to chciałbym podkreślić, wchodzi wreszcie w życie ustawa o świadczeniu godnościowym dla osób szykanowanych i represjonowanych, no odpowiednich niejako tego dodatku dla kombatantów, troszkę inaczej nazywany, równy kwotowo i bez kryteriów dochodowych.
Bo powiedzmy, że tak było takie rozwiązanie, tylko było kryterium.
Było rozwiązane no, 2 lata temu, tuż przed wyborami, jeszcze przez Platformę, ale było kryterium dochodowe powodujące, że nawet nie 10% jakby uprawnionych mających ten status ze względu na niezwykle wysokie kryteria dochodowe nie otrzymywało tego
ja
świadczenia.
Może skorzystać z tego świadczenia? To jest jakieś ponad 400 zł miesięcznie.
Tak, odpowiednik tego dodatku kombatenckiego. Różne są szacunki. Od 30 nawet do 60 tysięcy. My oceniamy, że to będzie troszkę mniej. Mówimy to nasze środowisko solidarnościowe. Natomiast tak czy inaczej to będzie kilkanaście, może nawet no, kilkadziesiąt tysięcy ludzi otrzyma to świadczenie i skończy się ten okres no, w połączeniu z tą ustawą dezubekizacyjną, która poszła, że będziemy powtarzali za raperem Tatkiem, że w Polsce co to za kraj, co to za państwo, w którym bohaterowie żyją w biedzie, a oprawcy pobierają sowite emerytury.
Ja wiem, ale w kwestii, skoro wymienia pan tę ustawę dezubekizacyjną, ciągle są nagłaśniane przypadki osób, które no, jakoś otarły się o służby PRL albo się na przykład uczyli, że teraz odbierze im się emerytury. A wielu przedstawicieli PiS-u i rządu mówi, że jest mechanizm, żeby minister indywidualnie rozpatrywał takie wnioski. Mam taką wątpliwość. Uważa pan, że to minister powinien decydować o emeryturach? Byłem... Ja tylko dokończę, bo tak sobie pomyślałam, dzisiaj jest taki minister, potem będzie jakiś minister. Czy to tak powinno być, że to minister będzie decydował?
Pani, z całą pewnością nie powinno istnieć czy trwać status quo tych bajońskich emerytur, tak jak mówię, dla oprawców niesprawiedliwych. A teraz powiedzmy, jaka to jest krzywda, że dostają średnią emeryturę, tyle co przeciętny emeryt w
Polsce. No jak mieli dużo więcej, no więc, to pewnie krzywda.
No więc tak, ale ten mechanizm, tam zostały wskazane podmioty, instytucje przez IPN. To nie politycy, nie osoby jakieś emocjonalnie Solidarności, tylko fachowcy. Historycy z IPN-u wskazali, które instytucje powinny się znaleźć w tym wykazie. Natomiast ja pamiętam, osobiście zabiegałem, żeby właśnie znalazł się taki punkt. Świadom tego, życie mnie tego nauczyło, że w ustawie nie uregluje się wszystkiego. Nie wymieni się z imienia i nazwiska wszystkich i że może być tak, że będą pewne przypadki, których nie przewidział ustawodawca i dlatego przekonywałem ministra Zielińskiego, bo on prowadził tą ustawę ze strony rządu, żeby ten zapis o możliwości indywidualnej decyzji ministra w takich wyjątkowych przypadkach się tam znalazł i on tam jest.
To jest dobre rozwiązanie?
Uważam, słucham?
To jest dobre rozwiązanie?
Tak, uważam, no lepszego się nie wymyśli. Uważam, że no mogą się zdarzyć właśnie takie jednostkowe przypadki wymagające odstępstwa, ale to nie powinno być masowe. To, bo nie da się ukryć, że nawet dzisiaj, jak czytam postulaty sierpniowe, nawet w postulatach sierpniowych jest mowa o przywilejach, a skończeniu właśnie z tych niesamowitych przywilejami dla MOISB.
Wśród postulatów sierpniowych były wolne soboty. One dla części pracowników są wolne i soboty i niedziele, ale część pracowników pracuje i w soboty i w niedzielę. Panie pośle, co z ustawą o wolnych niedzielach? Dlaczego ona gdzieś tam utknęła i leży w Sejmie?
To jest troszkę jak chichot historii, że w postulatach mówiliśmy o wolnych sobotach, a dzisiaj walczymy o ograniczenie pracy w niedzielę. Ja powiem tak, że dla ludzi, którzy no, pracują w systemie godzinowym, dniówkowym, to każde ograniczenie czasu pracy oznacza nieco niższe wynagrodzenia i oni są ostrożni z tego typu działaniami. Natomiast konkretnie z tą ustawą, jak wygląda? Ja rzeczywiście po tym, jak Janek Mosiński, przewodniczący tej komisji, podkomisji do spraw rynku pracy, która prowadzi tę ustawę. Po jednym posiedzeniu, na którym omawialiśmy ją w całości, jestem członkiem tej podkomisji, musiał odejść, bo wszedł do tej komisji warszawskiej, a tam jest, no nie można tego łączyć z innymi funkcjami w komisjach sejmowych. Powstał wakat i owszem, zapytano mnie, czy się zgodzę, jeśli zostanę o to poproszony. Podjąłem się tego, natomiast jeszcze ciągle nie jestem szefem tej podkomisji, stąd to jest jakby, kieruję do wszystkich, którzy mnie pytają o to. Jak tylko zostanę, oczywiście ruszymy i jest, myślę, w tej chwili absolutnie jeszcze realne, żeby zdążyć do 1 stycznia przyszłego roku. Natomiast no musi w tej sprawie zapaść decyzja. Ja podejrzewam, przypuszczam to intuicyjnie, że to jest decyzja tego dotycząca tego, na ilu frontach równocześnie można rozpoczynać różne batalie.
A to będzie
dzisiejsza
batalia?
Dzisiejsza opozycja na każdym polu, w którym widzi szansę zmobilizowania jakiejś opozycji wobec decyzji rządu, podejmuje takie kampanie i przypuszczam, że to też będzie pewna batalia o tę ustawę.
A pan uważa, że jakie rozwiązanie byłoby na dzisiaj takie najbardziej optymalne, jeśli chodzi o wolne niedziele? To, co proponuje, w jakim sensie proponują członkowie Solidarności
ustawa, komitet ustawy, tej ustawy,
tak?
Obywatelskiej.
Czy takie rozwiązanie pośrednie, pół na pół, nie wiem, takie jest bardzo...
Z całą pewnością to musi być mądra decyzja. Myśmy rozmawiali, mieliśmy spotkanie z parlamentarzystami węgierskimi o ich wejściu w życie, wprowadzeniu tej regulacji i uważam, że nam nie powinno zabraknąć mądrości, żeby nam się nie powtarzył wariant węgierski, że rok po wprowadzeniu tej regulacji trzeba było to odwrócić ze względu na presję, nacisk również własnego elektoratu. I tu trzeba mądrego kompromisu. Dzisiaj on jest jakby znany. Stanowisko rządu mówi, że pół na pół i później stopniowo zwiększanie, ewolucja.
Dzisiaj mamy 31 dzień sierpnia, dzisiaj są obchody. Jak to będzie wyglądało pana zdaniem? Tak w praktyce.
Ja chciałbym bardzo, żeby to przebiegło godnie, żeby nie było zamieszania, skandalu, bo i to niestety mówię z wielką przykrością i to miesięcznicze Smolne, wszelkie inne wydarzenia publiczne wskazują na to, że dzisiaj są środowiska, które żywią się skandalem i absolutnie nie mam wątpliwości, że intencją KOD-u było sprowokowanie właśnie takiej konfrontacji skandalu, która budzi zgorszenie, zwłaszcza u młodych ludzi, że dzisiaj ci młodzi ludzie uczeni historii o Solidarności, o tym, że była na czymś wielkim, widząc te spory, gorszące konflikty, no nie szanują, albo tracą szacunek do tych wszystkich ikon Solidarności.
No właśnie, a może się w ogóle okazać, nie myśli pan, że za jakiś czas kolejne pokolenia w ogóle nie będą chciały czcić tej rocznicy? Bo właśnie, nie będzie ona im się kojarzyła z sierpniem 80 roku, z tym zrywem, z pokonaniem reżimu, z festiwalem Solidarności, tylko z tymi kłótniami i sporami.
No więc to jest oczywiście realne ryzyko. Trzeba zrobić wszystko, żeby tego uniknąć, ale no jedyną drogą to jest unikanie właśnie wzajemnych emocji. Pani, tą drogę konfliktu absolutnie rozpoczął Donald Tusk na zjeździe w 30. rocznicę sierpnia w Gdyni, kiedy sprowokował awanturę, skandal na sali zjazdu, obrażając delegatów.
Do
2010 roku, tak.
Mi się wydaje, że to chyba ten konflikt dużo szybciej...
No oczywiście, napięcie emocje było, ale no, to mówię o wydarzeniu na zjeździe, to się nie musiało zdarzyć, gdyby nie prowokacja Tuska.
A my widzimy, że przed pomnikiem poległych stoczniowców na Placu Solidarności kwiaty składa Lech Wałęsa. Bo każdy może tam być z kwiatem.
Każdy może tam być. Każdy powinien złożyć hołd, szacunek dla ofiar, dla ludzi, którzy ponosili koszty tej pokojowej rewolucji, ale równocześnie to łączymy z hołdem dla ofiar grudnia.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa kontrolowana.